Jak co tydzień o tej porze zapraszamy na audycję sportową. Dzisiaj witam się z wami.
Wojtek.
Oraz Łukasz. No i zaczynamy naszą cotygodniową audycję poświęconą najważniejszym wydarzeniom sportowym mijającego tygodnia. No i teraz zaproponujemy oczywiście kilka tematów, które omówimy. W pierwszej części zajmiemy się, jak zwykle to mamy w zwyczaju, żużlem, a więc Ekstraligą, jak również Grand Prix, które odbyło się w ostatni weekend, jak również letnimi skokami narciarskimi, konkurs Grand Prix w niemieckim Winterzarten i kolejny sukces Dawida Kubackiego. W dalszej części opowiemy o piłkarskiej ekstraklasie, jak również o rozgrywkach Ligi Angielskiej, ponieważ również te rozgrywki się rozpoczęły w ostatni weekend, tak więc tych tematów mamy dość sporo. No ale już nie przedłużając, kilka słów na początek może o Grand Prix w skokach narciarskich. To już drugi konkurs. Przypomnijmy, że w poprzednim najlepszy okazał się Dawid Kubacki. W ogóle te zawody w Wiśle dla polskich skoczków naprawdę bardzo udane, bo tam na drugim stopniu podium uplasował się inny z biało-czerwonych, a więc Piotr Żyław na piątym miejscu, Kamil Stoch, a więc naprawdę znakomita dyspozycja. No i teraz w Winterzarten Kubacki potwierdził, że w tym momencie, w tych ostatnich dniach znajduje się naprawdę w bardzo dobrej formie.
Tak, zresztą ta forma Dawida Kubackiego już była dobra podczas Pucharu Kontynentalnego, gdzie wygrał 2 razy z Peterem Prawcem w słowiańskim Kraniu. Także te kolejne zwycięstwa podopiecznego Łukasza Kruczka na starcie letniej Grand Prix na Polonii nie są jakimś większym zaskoczeniem. No i wygrywa teraz w Niemczech Winterzarten, już nie taką wyraźną przewagą jak w Wiśle nad Żyłą. Teraz tylko o 2 punkty, o 2,4 dokładnie nad Sewerinem Freudem, którego zresztą zabrakło w Wiśle. No i Kubacki wyrasta w chwili obecnej na największego faworyta do wygrania całego cyklu.
Dodajmy, że ten konkurs w Winterzarten był rozgrywany na obiekcie średnim, więc te różnice punktowe też były troszeczkę mniejsze. No ale nas najbardziej oczywiście cieszy ta równa forma Kubackiego. Miejmy nadzieję, że tak do zimy będzie, chociaż no ja jestem pełen wątpliwości, no ale może Kubacki tymi kolejnymi występami potwierdzi, że ta forma może być powtarzalna. No i kilka słów o występach pozostałych Polaków, a więc na 12 miejscu Piotr Żyła, na 17 Maciej Kot, zawiódł Kamil Stoch, który zajął dopiero 38 miejsce.
Tak jak cieszy dobra forma Kubackiego, tak trochę martwi Kamila Stocha. Co prawda to jest tylko letnia Grand Prix, dopiero początek sezonu, a więc tutaj nie możemy się spodziewać po Kamilu nie wiadomo znowu jakich wyników. No ale jednak brak dwukrotnego złotego medalisty olimpijskiego w finałowej 30 musi mimo wszystko martwić. Dopiero 38 pozycja. Trochę lepiej było w Wiśle, tam był bodajże 5, bo pamięć nie myli. No i w generalce spada na 11 pozycję. No pozostali Polacy spisują się, tak wydaje się, na miarę swoich możliwości. Choć na pewno możemy po Piotrze Żyle czy po Macieju Kocie spodziewać się na odrobinę lepszych wyników. Żyła 12, Kot 17, no i jeszcze tutaj był Bartłomiej Kusek, tak? 32 miejsce, no więc tak podsumowując, tak bardzo ogólnie po tych dwóch konkursach, no te występy Polaków można powiedzieć są całkiem przyzwoite.
No w przypadku niektórych, tak jak tutaj przede wszystkim mowa o Kubackim, to nawet ponad oczekiwania, no ale tych zawodów do końca sezonu letniego jeszcze zostało 9. Dodatkowo jeszcze w Niemczech była rozgrywana drużynówka, więc kolejny konkurs właśnie nasi reprezentanci rywalizowali w czwórkach, no i tym razem musieli Polacy uznać wyższość gospodarzy. Niemcy tam wygrali dość wyraźnie, ponieważ czwórka Stefan Leje, Andreas Wellinger, Andreas Wanki i Severin Freund zdobyła 1033 punkty, a Polacy w składzie Maciej Kot, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Kamil Stoch tych punktów wywalczyli 968,7.
Tak, Niemcy nam się zrewanżowali, bo przecież w Wiśle to Polacy wyprzedzili drużynę niemiecką o 40 punktów, teraz Niemcy wyprzedzili naszą ekipę o ponad 60 punktów, a więc to też pokazują, że właśnie pomiędzy tymi dwiema drużynami będzie toczyło się to, która wygra klasyfikację Pucharów Narodów letniej Grand Prix, chociaż to był ostatni konkurs drużynowy, teraz także wszystko będzie zależało od wyników indywidualnych.
No na chwilę obecną w tej klasyfikacji również Polacy są najlepsi, 1056 punktów, na drugim miejscu Niemcy z dorobkiem 874 punktów i kolejne zawody odbędą się we francuskim Kursze Velno. Miejmy nadzieję, że przede wszystkim Dawid Kubacki, jak również pozostali nasi reprezentanci potwierdzą tą bardzo dobrą dyspozycję. Teraz jeszcze kilka słów na temat żużla, bo ponieważ ostatni weekend odbywały się zawody Grand Prix, a więc o indywidualne Mistrzostwo Świata. Tym razem żużlowcy rywalizowali na torze w Danii, konkretnie bodajże to było Horsens, zaraz sobie tutaj znajdziemy nazwę toru. I tam dość nieoczekiwanie najlepszy okazał się Peter Kildemand, zawodnik, który, przypomnijmy, zastępuje Jarosława Hampela w Grand Prix. Tak, to były zawody w Horsens, a więc prawidłową nazwę tutaj podałem tego toru. No i Kildemand w wyścigu finałowym wyprzedził Mateja Żagara, Michaela Jepsena Jensena i Taja Wofindena. No, Maciej Janowski mógł tutaj naprawdę osiągnąć dobry wynik. Po rundzie zasadniczej zajmował pierwsze miejsce z dorobkiem 12 punktów. Niestety w biegu półfinałowym został wykluczony i zakończył swój udział właśnie na tym etapie z dorobkiem, tak jak wspomniałem wcześniej, 12 oczek. O występie Krzysztofa Kasprzaka nie ma się tu co za dużo rozwodzić, ponieważ wicemistrz świata jeszcze aktualny zakończył zawody z dorobkiem 4 punktów. No i wygląda na to, że z czołowej ósemki tutaj pozostaną tylko marzenia, jeżeli chodzi o Kasprzaka. No i klasyfikacja generalna całego cyklu. Na prowadzeniu Taj Wofinden 91 punktów, na drugim miejscu Niki Pedersen 78 punktów, na trzecim Greg Hancock z dorobkiem 65 punktów, tyle samo ma Matej Żagar. Z Polaków najwyżej sklasyfikowany jest Maciej Janowski, który do tej pory zdobył 58 punktów. No i jeszcze zostają nam rozgrywki ligowe, ponieważ Ekstraliga powoli zmierza do fazy play-off i coraz więcej tych rozstrzygnięć już mamy. Komplet wyników ostatniej kolejki, a więc Unia Tarnów pokonała Betard Spartę Wrocław 47-43, ale bonus trafił na kontro zespołu z Wrocławia. Unia Tarnów blisko czołowej czwórki, podobnie jak Betard, odpowiednio na miejscach trzecim oraz drugim są te dwa zespoły. PGE Stal Rzeszów rozgromiła z GKM Grudziądz 61-29. Pierwszy mecz wygrali Grudziądzanie, ale tutaj w rewanżu Stal nie pozostawiła złudzeń przeciwnikom i dzięki temu zwycięstwo awansowała na 6. miejsce w tabeli, chociaż szanse na playoff mają nikłe. Stal Gorzów rywalizowała ze zespołem Farlubazu Zielona Góra i tutaj gospodarze okazali się lepsi, wygrywając 48-42. No i codzienna sytuacja, ponieważ żaden z zespołów nie dostanie punktu bonusowego w pierwszym meczu tych drużyn. Falubas wygrał ze Stalą też 48-42. To oznacza, że prawdopodobnie mistrzowie Polski w tym sezonie o medale nie powalczą. I ostatni mecz KS Toruń Fogo Unia Leszno 44-46 dla zespołu z Leszna. To oznacza również, że żadna z ekip punktu bonusowego nie dostanie, ponieważ w Lesznie Torunianie również wygrali 46-44. Teraz zaprosimy na chwilkę przerwy, no i za kilka minut wracamy z kolejnymi tematami.
And rhythm, hear the whistle, kick the ball. The entire world soars like an eagle, and we always play like we dance. Only today, there's no tomorrow. We fall behind in this place. There's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Lego. calling German, Colombian, Spanish and French. Off the bench, you gotta own it. Down here we play, like we dance. It's Brazil, and now you know it. Is it true that you want?
No i wracamy po przerwie. Zaproponujemy teraz kolejne tematy, a więc najpierw Liga Angielska, ponieważ Premier League w końcu, można powiedzieć, tak długo wyczekiwane rozgrywki rozpoczęły nowy sezon. Nie tak dawno było spotkanie o tarczy wspólnoty pomiędzy Arsenalem a Chelsea, wygraną przez kanonierów 1-0. No i pierwsza kolejka ligowa. Sami byliśmy ciekawi, jak kilka zespołów się zaprezentuje. Może na początek spotkanie Manchesteru United, dość mocno przebudowanego. Manchester wygrał z dość mocnym, jak zawsze zresztą, Tottenhamem 1-0. Chociaż tutaj bramki żaden z zawodników Czerwonych Diabłów nie strzelił, bo jedyne trafienie było tutaj samobójcze autorstwa Kyle'a Walkera.
Tak, podobnie jak rok temu, tak i teraz inauguracja nowego sezonu miała miejsce na Old Trafford, a więc na stadionie Czerwonych Diabłów. No i tym razem Manchester wygrywa z Tottenhamem dosyć szczęśliwie właśnie po samobójczej bramce Kyle'a Walkera, który wyręczył Wayne'a Rooney'a, który miał przy tej sytuacji niemalże stuprocentową okazję do zdobycia gola. Manchester wygrał 1-0, no ale to zwycięstwo na przestrzeni całego spotkania, można powiedzieć, mimo wszystko chyba zasłużyli na tą wygraną, ale to było takie bardzo mało przekonujące, a wygrana Tottenham równie dobrze mógł to spotkanie przynajmniej zremisować i zasłużył przynajmniej na to, aby wywieźć z Old Trafford jakąkolwiek zdobyć punktową. No ale to Czerwone Diabły wygrywają 1-0. Tak jak powiedziałeś na wstępie, rzeczywiście mocno przemeblowany skład United. Zresztą tak od początku to wygląda w drużynie prowadzonej przez Luisa Van Gaala, który w zeszłym roku sprowadził 6 piłkarzy, w tym sezonie już 5. Zanosi się na to, że będzie kolejny. Mówi się głośno o tym, że Czerwone Diabły pozyskają Pedro z Barcelony. No ale o tym, czy tak się stanie, przekonamy się w najbliższym czasie. Manchester wygrywa z Tottenhamem 1-0. No i z tych ciekawszych sobotnich spotkań można jeszcze oczywiście nadmienić pojedynek Chelsea-Londyn, która zmierzała się ze Swansea. Obrońca mistrzowskiego tytułu zaledwie remisuje 2-2, mimo że dwukrotnie obejmowało prowadzenie w tym spotkaniu. Ostatecznie na drużynie Łukasza Fabiańskiego, który zagrał całe spotkanie, udało się wywieźć punkt ze Stamford Bridge. Na tą bramkę, która zapewniła remis, strzelił Bafétimbi Bigomi z rzutu karnego. Czerwona kartka jeszcze dla Thibaut Courtois, a więc dla podstawowego bramkarza Chelsea. W jego miejsce wszedł na boisko Aspil Begovic, który dosyć niespodziewanie szybko zadebiutował w oficjalnym meczu drużynie José Mourinho. I to właśnie Mourinho będzie musiał teraz na Słoweńca stawiać w najbliższym czasie.
No właśnie, pojawił się Begovic, ponieważ w Chelsea już nie ma Petra Czecha, który przeniósł się przed sezonem do Arsenalu. No i trener Wenger, jak również kibice, liczyli właśnie na tego zawodnika w spotkaniu z West Ham United. No i akurat w pierwszej kolejce niemiło się rozczarowali, ponieważ Arsenal przegrał właśnie z West Hamem 0-2 po bramkach Czejku Kujate i Mauro Zarate. No i przede wszystkim przy tym pierwszym golu, no spora wina Petra Czecha właśnie.
Arsenal zaczyna ten sezon podobnie jak, od razu mi przyszło na myśl, przyznamy początek sezonu Arsenalu sprzed 2 lat, kiedy przegrali siebie na inaugurację z Aston Villą 1-3. Tam się wtedy mówiło, że Arsenal, że Wenger dał na całej linii letnie okienko transferowe, gdzie właściwie przespał, nie sprowadzając żadnego konkretnego piłkarza, że już kibice domagali się zwolnienia Wengera. Potem przyszła seria 7 kolejnych zwycięstw rzędu wraz z nadejściem do drużyny Mesuta Özila. Teraz Arsenal znowu zaczyna od porażki z West Ham 0-2, ale ta porażka
może
najbardziej...
Może kogoś kupią,
chociaż tak generalnie nie zanosi się.
Mówi się o Benzemie
jedynie, tak? No rzeczywiście, Arsenalowi przydałby się jakiś taki napastnik z prawdziwego zdarzenia. No ale na razie przegrywając West Ham 2-0, zasłużenie zresztą, bo na przestrzeni całego spotkania wyprasowali sobie może tak naprawdę jedną czy dwie groźne sytuacje, po której mogli pokonać Adriana. No West Ham był dużo bardziej konkretny. Bramki Kouyaté i Zarate, chociaż trzeba tutaj przyznać, że przy obu bramkach zawinił nowy nabytek drużyny Wengera Petr Čech, a więc ten piłkarz, o którym przewijało się często w mediach, że tutaj jest brakujące ogniwo drużynie Wengera. No, takie ogniwo, które właśnie ma pomóc Arsenowi w końcu zdobyć mistrzowski tytuł.
No i byliśmy też ciekawi, jak zaprezentuje się drużyna Artura Boruca, więc beniaminek, absolutny beniaminek tej klasy rozgrywkowej Bournemouth, które na swoim stadionie podejmowało Aston Villa. No niestety tutaj gospodarze przegrali na inaugurację 0-1 po bramce Rudiego Gestede w 72 minucie. Jednak do Boruca jakichś wielkich pretensji mieć nie można. No a pierwszym liderem rozgrywek został zespół Manchester City. The Citizens podejmowali na wyjeździe West Bromwich Albion, no i zwycięstwo dość pewne, 3-0 po dwóch bramkach, które strzelił Yaya Toure i jedno trafienie dorzucił tutaj Vincent Kompany.
Zwłaszcza ta druga bramka Yaya Toure, to taka była bramka no, przedniej marki, świetne uderzenie reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej tuż sprzed linii pola karnego. City wygrywa 3-0, oficjalny debiut drużynie zontowo Raheem Sterling, pozyskany z Liverpoolu w bieżącym okienku transferowym za 70 milionów euro. No i City wygrywa 3-0, dzięki temu jest liderem Premier League, ale jeszcze może warto słowo nadmienić o meczu Stoke City z Liverpoolem. Liverpool wygrywa 1-0 po bramce Coutinho, to był bodajże jedyny celny strzał drużyny Brendana Rodgersa w całym meczu.
Ale za to jaki, tak.
Coutinho zapewnił drużynie Liverpoolu 3 punkty, ale warto wspomnieć o tym, że te drużyny zmierzyły się ze sobą w ostatniej kolejce poprzedniego sezonu i wtedy Stoke wygrała 6-1. To był zresztą notabene pożegnalny mecz Stevena Gerrarda w drużynie Liverpoolu. No i teraz obie drużyny zmierzyły się już na początek sezonu, no i teraz Liverpool zrewanżował się, wygrywając 1-0, a już w kolejnej, następnej kolejce, a więc najbliższy weekend, szlagierowe spotkanie Manchester City z Chelsea Londyn.
No i oczywiście o tym spotkaniu powiemy w kolejnej audycji. Teraz zaprosimy na kolejną przerwę i zajmiemy się naszą ukochaną Ekstraklasą. Zanim jeszcze przejdziemy do analizy ostatniej kolejki Ekstraklasy, warto tutaj wspomnieć o losowaniu, które miało miejsce w ostatni piątek, ponieważ rozlosowano pary czwartej rundy eliminacji Ligi Europejskiej i poznaliśmy już rywali polskich zespołów.
Tak, Legia, zarówno Legia, jak i Lech miały sporo szczęścia w tym losowaniu. Zresztą obie drużyny były rozstawione. No i liczymy na to, że oba te zespoły awansują do fazy grupowej Ligi Europejskiej, co zresztą byłoby pierwszym takim przypadkim w historii występu polskich.
Chyba drugim, bo jeden sezon był Wisła i Legia.
Legia, zgadza się rzeczywiście. I zresztą obie wtedy też wyszły z grupy. Lech Poznań trafił na węgierski Wideoton Szekerstwechervar, natomiast Legia Warszawa na ukraiński, Zorya Ługańsk.
No i cóż możemy tam powiedzieć, jeżeli chodzi o tych rywali. Wideoton to jest były zespół Nemanji Nikolicza, więc zawodnika, który trafił do Legii. Wideoton zdobył mistrzostwo Węgier w ubiegłym sezonie, podobnie jak Lech grał w eliminacjach, ale odpadł w trzeciej rundzie po dwóch meczu z Batę Borysów. Z kolei Zorya Ługańsk, zespół z Ukrainy, który zajął czwarte miejsce w swojej lidze w zeszłym sezonie. No i akurat Zorya pokazała, że potrafi walczyć z drużynami z zachodu Europy. W poprzedniej rundzie wyeliminowała belgijski Charleroi w 5-0 w dwóch meczu, a więc absolutnie nie można tego zespołu lekceważyć. Jednak my tutaj jesteśmy zdania, że zarówno Legia, jak i Lech są w stanie awansować do fazy grupowej.
No tak, jak do Lecha możemy mieć jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, tak? No bo ostatnie te wyniki napawają jakimś większym optymizmem, no i też Lech rewanżowy starcie gra na wyjeździe, tak do Legii, no ta drużyny Berga obowiązkiem jest awansować do fazy grupowej Ligi Europejskiej, powtórzyć przynajmniej ten wynik, jakim udało im się uzyskać w zeszłym sezonie, kiedy awansowali do 1-16.
No dobrze, to powiedzieliśmy kilka słów o naszych reprezentantach w Europie. Teraz wrócimy na nasze krajowe podwórko. No, hitowe spotkanie, można tak powiedzieć. Kilka lat temu to byłby absolutny szlagier, a więc Legia Warszawa kontra Wisła Kraków, mecz rozegrany w Warszawie. No i remis 1-1 po naprawdę dobrym spotkaniu, zważywszy na warunki atmosferyczne, w jakich piłkarze rywalizowali. Prowadzenie Legii dał Dominik Furman, który w ostatnich tygodniach naprawdę prezentuje świetną formę. Wyrównał Wild Donard Guerrier w 64 minucie, a Wisła mogła nawet strzelić jedną bramkę więcej, ale karnego nie wykorzystał Rafał Boguski.
Fajnie to zabrzmiało, jak powiedziałeś, kitowe spotkanie w polskiej Ekstraklasie, no ale rzeczywiście tak było w czwartej kolejce. Legia pierwszy raz w tym sezonie traci punkty. Trochę niespodziewanie z Wisłą. Zresztą Wisła ten sezon zaczyna dobrze, równie dobrze jak rok temu czy dwa lata temu. No a potem z każdą kolejną kolejką było gorzej, jeżeli chodzi o drużynę z Krakowa. Teraz remisuje. Trzeci remis, a więc bez porażki z Wisła w tym sezonie, no, ale tylko jedno zwycięstwo. No ale na pewno ten remis jest na pewno jak najbardziej po stronie plusów, jeżeli chodzi o drużynę Kazimierza Moskala.
Kolejne interesujące spotkanie. Krakowia kontra Piast Gliwice. Tutaj kibice Pasów spodziewali się, że ich pupile tą serię 11 spotkań bez porażki podtrzymają, ale stało się inaczej. Gliwiczanie wygrali 2-1, mimo że przegrywali 0-1 po strzale Bubakara Dialiby, ale trafienia Patryka Mraza i Martina Nespora dały im 3 punkty. No można powiedzieć, że Piast to jest taka jedna z największych niespodzianek tego sezonu.
No tak, pozytywnie zaskakują, no i ta wygrana tym bardziej jest mimo wszystko zaskakująca, bo przecież Krakowia pierwszy raz przegrywa za kadencji
Jacka Zielińskiego,
tak, który miał przecież serię 12 spotkań bez porażki, jeszcze z zeszłego sezonu ta seria zaczęła się, no i teraz Krakowia jest trochę mimo wszystko niespodziewanie przegrywa, no tym bardziej tak jak tutaj czytałeś nazwiska tych strzelców, Krakowia prowadziła. No zobaczymy, jak Piast będzie spisał się na przestrzeni sezonu.
Pierwsze zwycięstwo, bardzo ważne zresztą, bo historyczne, odniosła Termalika Brukbet Nieciecza, więc absolutny beniaminek naszych rozgrywek ekstraklasowych. Warto wspomnieć, że ten mecz rozegrano na stadionie w Mielcu ze względu na to, że Termalika cały czas pracuje nad przystosowaniem swojego obiektu do wymogów ekstraklasowych. No i zespół z Niecieczy pokonał innego beniaminka, więc Zagłębie Lubin 1-0 po golu odkurzonego, można powiedzieć, już 37-letniego stopera Pawła Stana.
Termalika pierwszy raz wygrywa, zresztą pierwszy raz też ten gol Pawła Stana jest tym golem historycznym, bo w wcześniejszych trzech spotkaniach Termalika po stronie strzelonej goli miała za każdym razem zero, a więc ta bramka Stano, zresztą dobrego znajomego, tak, z polskiej ekstraklasy, dała drużynie Termaliki pierwsze 3 punkty.
Zwracam uwagę oczywiście na frekwencję, ponieważ Nieciecza liczy 700 mieszkańców. Bierzemy oczywiście poprawkę na to, że Mielec to jest jednak zdecydowanie większa miejscowość, zdecydowanie większe miasto. Ponad 3000, więc bardzo przyzwoicie. No z takich istotnych spotkań kolejne punkty stracił mistrz Polski z Poznania. Lech tylko zremisował z Koroną 0-0. Tam kolej już kończył w osłabieniu po czerwonej karce dla Dariusza Dudki. No i z pozostałych wyników to tutaj kolejne bezbramkowe remisy. Niestety Pogoń Szczecin, Górnik Łęczna, tak jak wspomniałem, po 0. Podobnie w meczu Śląska-Wrocław z Lechią Gdańsk. No i kolejny remis, tym razem po 1, Ruch Chorzów pod Beskidzie. I outsiderem tabeli będzie po tej kolejce Górnik Zabrze, który przegrał z Jagiellonią 1-3. A więc na prowadzeniu w tabeli cały czas Legia przed Piastem i przed Koroną Kielce. W tej dzisiejszej audycji z naszej strony będzie to już wszystko. Bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy za uwagę. Byli z wami
Wojtek
oraz Łukasz. Dziękujemy i zapraszamy teraz na kartkę z Powstania Warszawskiego.